Слава Богу, братья и сестры. Cóż, tak się zdarzyło. Dzięki łasce Bożej przyszło mi mówić przez wiarę dzisiaj, jeszcze większą niż mogłem się spodziewać, że będziecie mieli siłę jeszcze, żeby mnie wysłuchać. Ale mówię poważnie. I korzystając z okazji, że gościmy brata naszego, zostałem poruszony wewnętrznie i chciałbym wam powiedzieć ze swojego serca też pewną rzecz, zanim zacznę to mówić, że jestem poruszony duchowością naszych braci ze wschodu. Bardziej poruszony jestem niż braci załóżmy z zachodu, prawda? Ale wiecie, w moim sercu zrodziła się taka myśl, że Jezus Chrystus jest ten sam. On jest wszędzie ten sam. I jest również w Polsce ten sam. I wiecie, w sercu jest pragnienie, żeby Jezus Chrystus poruszał się pośród naszych braci polskich. Co najmniej w taki sam sposób, jak w sercach braci z wschodu. Czasami z zachodu, bo tam też ta duchowość jest. I właśnie ten motyw przyświecał mojemu sercu. Wiecie, nie chciałem jechać na wschód. I nie chciałem jechać na zachód, ale chciałem zostać tutaj, gdzie jestem. Kiedyś jeździłem. I to wszystko, to szukanie Boga właśnie prowadziło mnie ku temu i poprowadziło ku temu właśnie, co dzisiaj głoszę i co zwiastuję nam wszystkim. I chciałbym dzisiaj zacząć to słowo czytaniem z Księgi Daniela z 5 rozdziału. To jest tytuł, napis na ścianie, Księga Daniela, 5 rozdział, 951 strona. Król Belsazar urządził wielką ucztę dla 1000 swoich dostojników i przed tym 1000 pił wino. A gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnezar zabrał ze świątyni w Jeruzalemie, aby król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice mogły z nim pić. I przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zebrano ze świątyni, z domu Bożego w Jeruzalemie, a król i jego dostojnicy, jego żony, jego nałożnice pili z nich. Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie pałacu królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała. Wtedy barwa twarzy króla zmieniła się, a jego myśli zaniepokoiły go. Stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana zadrżały. I może do tego miejsca. Otóż brat Anatol tak trochę mnie natknął, żebym uzupełnił jedną myśl z tego, co mówiłem nam ostatnio. A mówiłem nam, że Pismo nam ukazuje, że z Bożej perspektywy Ziemia jest pochłonięta przez sieć zwaną Wielkim Babilonem. Tak pokrótce, bo nie wszyscy byli, że ta sieć to jest szatańskie królestwo. To jest diabelskie królestwo, które zarzucone jest na Ziemię. Jest to mieszanka pewnej idei, ideologii, pewnej doktryny, pewnego taki zlepek różnych rzeczy. I jak patrzymy na historię Ziemi, to było, jest i się powtarza. Jest to fałszywa religijność, która pozwala na uważanie się za człowieka sprawiedliwego i życie w grzechu, po pierwsze. Po drugie, jest to coś, co mami wabi bogactwami tego świata ludzi. Po drugie, jest tam mnóstwo czarów, hałaśliwej muzyki, jest tam mnóstwo morderstwa, zwady i to wszystko, wiecie, to jest taki zlepek tego wszystkiego. Generalnie chyba wszystko wymieniłem. To jest Wielki Babilon. I Jezus Chrystus przyszedł, aby zniszczyć to, na czym to wszystko się zasadza. To się zasadza na cielesnej, starej, grzesznej naturze człowieka. On przyszedł ją zniszczyć, żeby ten punkt kontaktu szatana z ludźmi, wiecie, zniweczyć. Żeby szatan nie mógł tknąć człowieka. Bo póki ma ten wspólny punkt dotyku, ta wspólna natura szatana i człowieka, one są w parze, to diabeł ma do nas dostęp. Natomiast on przyszedł to zabić w nas. Na krzyżu Golgoty tę starą naturę, żeby diabeł nie mógł tego dotykać. On ją ukrzyżował w Chrystusie tam. i dał nam właśnie tą wolność, że mogliśmy być wyzwoleni od wielkiego Babilonu. On zwyciężył szatana królestwo, ten wielki Babilon. On nie przyszedł ustanawiać władzy politycznej, ale zniweczyć to. I to wykonał w każdym z nas. I właśnie ten pomnik, ten posąg, który stoi w wielkim Babilonie, on właśnie to jest ta grzeszna stara natura mojego i twojego ja. Diabelskiego ja, które odbiera chwałę należną jedynie Bogu. On to zniszczył, ten kamień spadł, zderzył w to i dokonał tego dzieła. Dzisiaj wielki Babilon jest, ale on już jest kolosem na glinianych nogach, które zostały uderzone i pada. I przyjdzie czas, że go osądzi. Ale chciałbym właśnie jeszcze uzupełnić tą myśl o tym wielkim Babilonie. Oto zobaczmy, tu znowu mamy władcę, następcę wielkiego Babilonu. Oto robi ucztę i wchodzi w stan upojenia alkoholowego. To, co cechuje wielki Babilon, który jest w stanie upojenia, zamroczenia, bo nie zna Boga. I gdy jest w takim stanie, to dopuszcza się rzeczy haniebnych, dopuszcza się rzeczy plugawych, bo przynosi naczynia ze świątyni Bożej. Ich miejsce jest w świątyni Bożej, tych naczyń, zobaczcie. One były przeznaczone do służby Bożej. Natomiast on, gdy wszedł w stan upojenia, nie panowania nad swoimi, wiecie, nad sobą samym, dopuszcza się takiego grzechu i to cechuje właśnie wielki Babilon. Wynosi naczynia kosztowne ze świątyni Bożej i uprawia w nich nierząd duchowy, pije wino i chwali Bogów z kamienia, z miedzi, ze złota, z czegokolwiek, jakich Bogów tej ziemi. I oto Bóg nie pozostawia wielkiego Babilonu sobie samego, tak wiecie, ale pojawia się ręka i wypisuje wyrok. Ostrzega i mówi, i wypisuje wyrok. I wiecie, mówię nam, że historia się kołem toczy, ona się nie zmienia i ten wielki Babilon dzisiaj jest taki sam. I pomyślmy chwilę, czy dzisiaj święte naczynia, święte rzeczy Boże, czy one dzisiaj nie są plugawione przez wielki Babilon? Przecież imię Jezusa Chrystusa, przecież Słowo Boże, przecież wspaniałe rzeczy, które są zarezerwowane dla Boga żywego, Jezusa Chrystusa, dla Jego Kościoła, dla Jego Królestwa. Dzisiaj są na ustach wielu ludzi, którzy Go w ogóle nie znają. Wielu bluźni z powodu nich, bo się uważają za właśnie lud Boży, podpierają się Biblią. Ile tego jest dzisiaj? I te kosztowne rzeczy dzisiaj też są splugawione przez ten wielki Babilon. Historia się powtarza, tak zawsze było. I dzisiaj tak jest. I dzisiaj tak jest. I dzisiaj Bóg daje znak. Dzisiaj Bóg wypisuje ostrzeżenie dla wielkiego Babilonu. On ostrzega. On wypisuje wyrok. Ale dzisiaj ku zgrozie ten wielki Babilon nie odbiera tego. Tamten się przestraszył, chociaż kolana mu zaczęły drżeć. Przyprowadził magów. Magowie nie mogli tego rozszyfrować, co Bóg chce im powiedzieć. Oni, wiecie, no nie mogli. Ale był jeden mąż Boży, który zrozumiał napis i mógł wyłożyć go. Wiecie, dzisiaj Bóg daje znak dla wielkiego Babilonu. Ale jest coś takiego, że dzisiaj król wielkiego Babilonu już nie drży. Dlatego, że dzisiaj jego magowie bardzo ładnie tłumaczą naukowo pewne rzeczy. Wiecie, czy dzisiaj Bóg nie daje znaków, czy on się nie rządzi, nie panuje. Ja nam zwiastuję tutaj, że on rządzi i panuje. Że ziemia się trzęsie. Że Bóg potrząsa to, że przychodzą sądy, że przychodzą kataklizmy. Że to nie są zbiegi okoliczności, ale on działa. To on sądzi, Jezus Chrystus sądzi ten wielki Babilon. On dzisiaj to robi. Ale wiecie, dzisiaj wielki Babilon ma mądrzejszych magów, bo mają naukę i wyjaśniają, na czym polega błyskawica, na czym polega huragan, wiatr. Oni wszystko dzisiaj rozłożą na czynniki pierwsze. I wielki Babilon, wiecie, jest dzisiaj usatysfakcjonowany tym tłumaczeniem magów. Oni gdyby mieli taką mądrość, jak dzisiaj mają ci magowie, to tamci by powiedzieli, jaka jest grubość tego, wiecie, napisu, tam głębokość, by rozłożyli to na czynniki pierwsze i to wszystko, ale nigdy by nie zrozumieli, co to oznacza. I zobaczmy, że dzisiaj współcześni magowie nie wiedzą. Oni wszystko rozumieją, ale nie wiedzą, dlaczego ta błyskawica trafia akurat w tą kobietę, w tym miejscu, w tym czasie. To załóżmy, prawda? Bo ludzie giną. Dlaczego ten kataklizm przyszedł w tym miejscu, o tej porze i co to w ogóle znaczy? Wytłumaczą, jak i co. Ale nie wytłumaczą, dlaczego. I ku przerażeniu mojemu wewnętrznemu jest niewielu ludzi wierzących dzisiaj wśród ludu Bożego, którzy są w stanie w ogóle zobaczyć, że to, wiecie, że to Bóg dzisiaj władza i rządzi. Niewielu jest takich, którzy mają taką wiarę, że wierzą, że to wszystko właśnie Pan czyni. Że On sądzi dzisiaj i władza. Niewielu jest takich, którzy są w stanie wyjaśnić to, co się dzieje. Ale są tacy mężowie Boży, którzy rozumieją to i wiedzą, że Bóg jest. Że władza i że, wiecie, że dzisiaj Bóg sądzi ten wielki Babilon i dni jego są policzone. Tego królestwa szatana. Ale jest jeszcze jedna rzecz przerażająca w tej historii. Pewna analogia. Dlatego, że dzisiaj Kościół Boży, wiecie, on sam te naczynia, które są poświęcone Panu, te szlachetne, zaczyna używać ku niewłaściwym celom. My jesteśmy naczyniami Bożymi. Ze świątyni Bożej. Nasz cel jest oddzielenie, uświęcenie dla Pana. Picie Bożego wina. Radości Bożej. Mocy, siły Bożej. Wiecie, a my często te naczynia przez nieświadomość, gdy zasiadamy właśnie z tym wielkim Babilonem, napełniamy właśnie tymi rzeczami, treściami, które ten Babilon właśnie wypełnia. Nasze wnętrza napełniamy tym, co w tym świecie jest takiego wspaniałego. I zasiadamy i tu, i tam. I one są, wiecie, niewłaściwie używane. Nie są oddzielone i nie są święte. Ponieważ żyjemy w ciele. Ponieważ nie mamy często zrozumienia właściwego pewnych rzeczy. Myślimy, zostaliśmy tak w to wprowadzeni, myślimy, że to jest normalny świat. Że możemy żyć tak w tym Babilonie, który jest taki przyjazny na pierwszy rzut oka, a możemy żyć i równocześnie w kościele i zasiadać tutaj i chwalić Boga, załóżmy. Tutaj pieśni śpiewać na weselach, a tu śpiewać Bogu. I tego typu rzeczy, prawda? Możemy patrzeć na święte rzeczy w kościele, a możemy patrzeć i słuchać ochydzów. I nas to nie rusza. Wiecie, i nikogo nie oskarżam, ale to jest właśnie nieświadomość często nasza, bo tak to wchodzimy. Ale Bóg zachęca, byśmy się oddzielali. I pożywką tego wszystkiego jest ta stara, krnąbrna, grzeszna natura człowieka. I to ona przeszkadza, żeby Bóg mógł się poruszać w nas, tak jak poruszał się w Nowym Testamencie. Nic innego. To tylko to. Bo jeżeli ona żyje, to nie ma miejsca dla Chrystusa. On nie może się poruszać w tych naczyniach, które sobie same żyją. Jeżeli ta natura jest martwa, umrze i stanie się bezwiedna, to Chrystus będzie się w nich poruszał. Ujrzymy to, co nasi bracia robili i czynili w czasach Nowego Testamentu. Wiecie, dostałem taką wiarę od Boga, że to jest tak oczywiste i proste i to jest realne dla nas dzisiaj, że jeśli pójdziemy tą drogą, to Bóg będzie się poruszał, bo to jest Jego wolą. Wiecie, On nie stworzył Kościoła po to, żeby Kościół, wiecie, był imitacją Jego woli, ale stworzył po to, żeby się w Nim poruszać, się rozmnażać, żeby ten zakwas wszedł na świat w tężnej Bożej mocy, bo dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. I dlatego to, co zwiestuję, to wiecie, to jest, ja zwiestuję krzyż Chrystusa od niedawna i chciałbym dzisiaj, byśmy się posłużyli pewnymi analogiami, jeśli chodzi o ten krzyż. Wiecie, kiedyś taka historia była w II Królewskiej, w 6 rozdziale. Może pamiętamy, jak Elizeusz poszedł z prorokami nacinać drzew na pomieszczenie dla nich. I gdy jeden obalał pień, to siekiera, to ostrze się wymknęło tak naprawdę i wpadło do wody. I prorok, poproszony o to, żeby coś zrobić, wrzucił tam patyk ucięty i ta siekiera wypłynęła. I ten prorok sobie mógł wziąć tę siekierę. Wiecie, I Bóg tak pokazał mi w tym taką wielką Bożą prawdę. Zobaczcie, Kościół to jest taką Bożą siekierą. I nowotestamentowy Kościół to był taką siekierą, która wycinała wszystkie drzewa szatańskie w ludziach, gdy Bóg zaczął panować w dziejach apostolskich. Po prostu nic tam nie przeszło. Diabeł po prostu był tępiony na wszystkich rogach ulic. Po prostu to był pogrom szatański. I pomyślmy sobie, że Kościół to jest siekiera w ręku Boga. Ale Kościół to jest to ostrze metalowe. Wiecie, mówiłem nam, że wszystko w Królestwie Bożym powstaje w ogniu, a ten żelazo powstaje w ogniu. Prawda? Zobaczcie, że Słowo Boże mówi, że na fundamencie mamy budować ze srebra, złota i drogocennych kamieni. A one wszystkie tworzone są w ogniu. I wszystko, co się buduje w Królestwie Bożym, jeżeli budujemy Cię to, to ma być oparte o krzyż Golgoty. To w ogniu krzyża Golgoty ma być wszystko budowane w Kościele Bożym. Bo wszystko inne to jest kultura, to jest tondeta, to jest drewno, wióry i to wszystko. To wszystko spłonie kiedyś, bo niebo i ziemia spłoną wszelkie ludzkie dzieła. Ale to, co powstanie w krzyżu Golgoty, to będzie, to przeszła to. I zobaczmy, że w nas został założony fundament Jezus Chrystus. Ale pomyślmy sobie, w jaki sposób On powstał, ten fundament, ten drogocenny fundament w nas. On powstał w ogniu krzyża Golgoty. To jest ten kruszec, ten materiał, który przeszedł przez to, został w nas założony. I żeby On w nas mógł żyć, to musi być ta sama jakość. W każdym z nas, w naszym życiu, to musi być powstawać z ognia, z krzyża Golgoty, z krzyża w naszym życiu. To wszystko, co z tego powstaje, ma ten sam gatunek. I to jest Chrystus w nas. I teraz zobaczmy, ta siekiera, która powstała, jest na końcu drewna. Wiecie, jak Bóg trzyma za siekierę, to patrzcie, On nie trzyma za ostrze. Bo człowiek ostrzem żadnego drzewa samym nie zetnie. Nic nie zrobimy. Ale trzyma za koniec trzonka. Ale trzyma za krzyż. I zobaczcie, kiedy siekiera jest skuteczna? Gdy jest osadzona głęboko w trzonku. Ona, gdy jest mocno zasadzona, trzyma się jego solidnie, to w rękach tnącego staje się potężnym narzędziem. Można opalać wielkie drzewa. Ciąć równo. Ostrzyć i ciąć. I właśnie taki był Kościół Nowego Testamentu. Oni byli głęboko osadzeni w krzyżu Golgoty. W swoich sercach. Jak nie wiecie, jak to jest, to poczytajcie apostoła Pawła i jego teologię w Rzymian i w innych listach. On mówi, ja jestem ukrzyżowany z Chrystusem, a żyją we mnie. Te teksty, to są proste rzeczy. Ale one muszą być w nas. Bo On się w nich poruszał. I teraz zobaczmy, jak to jak dźwignia działa. To ma potężną siłę. Ale oto się okazuje nagle, że siekiera wymknęła się z tego trzonka. Odłączyła się od krzyża i wiecie, gdzie spadła? Do wody, do rzeki. A myśmy niedawno mówili, że w Wielkim Babilonie wody są symbolami ludów i narodów. Się odłączył Kościół od krzyża i wpadł między ludy i narody. Na same dno. Stał się tak jak oni. Z nimi siedzi. I wiecie, co Kościół myśli? Że On zmieni to wodę wokoło. Że stanie się jak siekiera, bo On jest i jest święty, ale zapomniał, że jest oddzielony od krzyża. I co się dzieje? Czy to woda się zmienia? Nie. To żelazo koroduje. Ono gnije, staje się złomem. I może jest zbawione, leży na dnie, ale dla Boga jest w ogóle nieużyteczne. Ale jest ratunek. Jest ratunek, bo prorok wziął ten kij i wrzucił tam. I ta siekiera wypłynęła cudownym sposobem, ponadnaturalnym, wbrew prawom wszelkich, wiecie, fizyki. Się zdaje, że nie ma dla ludu Bożego ratunku, bo już jest taka degradacja czasami, ale dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, bo w krzyżu jest moc. I znowu zbawienne drewno. Wypływa siekiera, zostaje nałożona, wiecie, na ten trzonek i praca Boża idzie dalej. I wiecie, ja wierzę, że tak będzie. I chcę pokazać, jak krzyż Chrystusa działał w życiu, wiecie, apostołów. Bo my myślimy często o krzyżu, tylko o tym, jak tam Chrystus cierpiał. Ale ten krzyż, on działa w sercach ludzi na różne sposoby. Ja chcę pokazać dzisiaj, jak działał w apostołach, że wiecie, oni byli ukrzyżowani z Chrystusem. To nie tylko było to, że była ta ofiara, ale wiecie, to się działo w nich w taki niesamowity sposób. To był proces ich życia. Chcę nam to dzisiaj pokazać. Wyobraźcie sobie, że apostołowie to jest takie ziarnko, to jest takie ziarnko, które ma wydać plon, które ma być kwiatem. I to byli ludzie, którzy, wiecie, nie byli narodzeni na nowo, w nowotestamentowy sposób. Oni mieli dopiero wykwitnąć i stać się tym kwiatem. I wiecie, Chrystus chodził i im opowiadał, jakim to mają być kwiatem. Jak mają kwitnąć, jak Królestwo Boże będzie działać. Wiecie, oni to robili. Nie wiem, czy zauważamy, że oni czynili znaki cuda, gdy jeszcze nie byli narodzeni na nowo. Oni robili to własnymi rękoma. I co się rodziło w nich? Rodziło się w nich wyobrażenie tego, jak będzie dalej. Oni sobie myśleli, jak będą budować Królestwo Boże. Oni sobie myśleli, kto będzie większy z nich. Oni sobie myśleli, że dalej będą to robić, te znaki i cuda, a ich Pan będzie, wiecie, takim władcą politycznym. I był mały problem w ich teologii. Bo Pan Jezus im na początku nie powiedział, że muszę umrzeć najpierw, żeby stać się, wiecie, kwiatem. Oni już chcieli rosnąć. Oni już chcieli kwitnąć. Oni już sobie wszystko wyobrazili. Ale gdy im zaczął mówić, że hola, musicie najpierw ze mną umrzeć, to już nie pasowało. Bali się o to pytać. Bo, no jak tak? I zobaczmy jedną rzecz. Że gdy Jezus Chrystus szedł do Jerozolimy, to oni umierali. Ich entuzjazm umierał, bo się działo coś, co po prostu nie było zgodne z ich wyobrażeniami. Gdy widzieli, jak on umarł i został zabity, to oni umarli. A gdy on został pogrzebany w grobie, to oni zostali pogrzebani. Ich nadzieja, ich wyobrażenia, wszystko umarło. Oni zostali dosłownie pogrzebani w nim. Umarli. Oni myśleli, że będą żyć. To prawda. Myśleli, że będą czynić cuda. To prawda. Myśleli, że Chrystus będzie panował. Prawda. Ale nie wiedzieli, że muszą umrzeć najpierw, żeby być przydatnymi w rękach Bożych. I zobaczcie, to było tak głębokie w nich, że pojechali niektórzy łowić ryby. Wiecie, zostawili wszystko. To tak jakbyśmy my umarli. Mamy sobie wyobrażenie, że mamy jechać do Ameryki. Mamy bilety, pieniądze i to wszystko. I danego dnia wszystko to pada. I myślę sobie, wracam do swojego zawodu. Umarłem. Moje pragnienia, widzenia umarły. I zobaczmy, że jak Jezus Chrystus powoływał swoich pierwszych uczniów, to jak on ich powołał? Jednych powołał tak, że łowili całą noc ryby i powiedział do nich później, zarzućcie sieci. On powołał ich w taki sposób, pokazując rzeczy niemożliwe, że dla niego są możliwe. To było powołanie ich do służby. Powiedział, teraz będziecie łowić ryby. Zobaczcie, że gdy Jezus Chrystus się dla nich objawił, to zobaczcie, że On zrobił dokładnie tę samą rzecz. Poszli łowić ryby i stał człowiek na brzegu, nic nie złowili, a On mówi, zarzućcie sieci po tej stronie. I zarzucili. I złowili znowu mnóstwo ryb. Co to dla nich oznaczało? To oznaczało, że Pan powiedział, że pomimo waszej śmierci wasze powołanie poprzednie jest aktualne. Wy już przekreśliście siebie i to właśnie o to chodziło. Żeby umarło to, co wy sobie chcecie. Żeby to było wypróżnione. I tak śmierć Chrystusa się w nich odznaczyła. I gdy ich powołał, to oni wiedzieli, że żyją. Ale to już nie byli ci sami ludzie. To już byli mężowie Boży. To nie byli cieleśni ludzie, którzy się kłócą o stołki. To nie byli cieleśni ludzie, którzy budują jakieś królestwo. Ale zobaczcie, że to się też od nich odezwało, tamte echo, bo mówią, Panie, kiedy odbudujesz to królestwo Izraelowi? Ale on mówi, to nie wasza rzecz. Ale gdy Duch Święty wstąpił, to już ich cielesność, całkowicie śmierć Chrystusa została pochłonięta. I stali się taką, wiecie, taką siekierą. Ja chcę to odnieść do nas, kochani. My, zobaczmy, my dzisiaj czytamy o tych cudach. Mamy Pismo. My dzisiaj często budujemy sobie swoje wyobrażenia działania Boga. Nawet tego, jak sami będziemy działać w Królestwie Bożym. I wiecie, człowiek, który buduje swoje życie na Chrystusie, on często je buduje, kilkadziesiąt lat idzie za Nim. Ale wiecie co? My czasami nie wiemy, tak jak oni, nie jesteśmy świadomi, że żeby Bóg w nas mógł działać, to często ta nasza cała budowa musi umrzeć. Musi zginąć. Musi być pogrzebana. I tak działa krzyż Chrystusa. Wiecie, my tak jak apostołowie nie mamy często tej świadomości, że zanim On zacznie w nas działać, to my musimy umrzeć w Nim. To musi się wykonać w nas realnie. Bo to się dokonało na krzyżu Golgoty raz na zawsze. Ale to musi się dokonać w każdym z nas. Jeżeli nie obumrzemy, ta nasza cielesna natura nie obumrze, nie wydamy owocu. I wiecie, tak się zaczyna właśnie działanie krzyża w naszym życiu. Jeżeli w naszym życiu pada coś, jeżeli przeżywałeś śmierć i mówisz, że słuchajcie, możesz powiedzieć, umierałem duchowo w pewnych kwestiach, przeszedłem przez taki ogień, że myślałem, że byłem na skraju, wiecie, czasami to jest skraj wytrzymałości, ale Pan nigdy nie da więcej. To właśnie tak działa ten krzyż. Jeżeli ktoś, kto przychodził i przeszedł to z wiarą w Chrystusa, to jemu dało fundament. To jego wiara wzmocniła się. I to jest właśnie krzyż Pański, który Kościół przychodzi, który to niszczy starą grzeszną naturę. Ja mówiłem nam, że to nie chodzi o nasze ciało fizyczne, ale naturę. To może być fizyczne cierpienie, ale nie musi. To może być całkiem inne cierpienie. Ale to tej starej, grzesznej natury. Ona musi umrzeć. Tak czy inaczej. Wiecie, nie ma innej drogi dla Kościoła. Nie ma. Bo tak szli apostołowie i tak szedł Pan nasz Jezus Chrystus. I my, jeżeli chcemy iść za Nim, to nie mamy innej drogi. Bo to jest to lekarstwo jedno, jedyne dla Kościoła. Żeby, wiecie, Chrystus w nim mógł żyć, się poruszać. Jest to krzyż Golgoty, krzyż Chrystusa, krzyż Pański, krzyż, który Chrystus przez Ducha Bożego wprowadza w nas. To nie jest nasze dzieło. Nie szukajmy tego. Ale gdy się to pojawia w naszym życiu, to gdy wiemy, że nie możemy tego zdjąć z siebie, to przyjmijmy to jak od Pana. Abyśmy byli, wiecie, umocnieni tym przeżyciem. Aby to nie było zdruzgotanie nas, aby nie było nas goryczy, jakiejś, wiecie, niewiary, ale żeby wiara i moc się, wiecie. I jak przejdziemy przez ogień, to poznamy Pana, który jest mocniejszy od wszelkiego ognia. I wiecie, będziemy znali Go. Bo my będziemy wiedzieć, że On jest. Że przeprowadzi mnie i Ciebie przez każdy ogień. To jest droga do tych czasów, kochani. To jest droga. I Bóg wierzy, że przychodzą czasy, że Bóg będzie wprowadzał to właśnie w nasze życie. Te rzeczy. I to jest właśnie takie słowo do nas, abyśmy nie wzdrygnęli się i nie powstrzymali tego. Wiecie, jak działa, jak zwiastowanie krzyża w Kościele działa na Kościół? Nasza stara natura chce uciekać. Jeżeli siedzimy czasami w zborze i słuchamy słowa i chcemy uciekać i nie chcemy tego przyjąć, to bądźmy pewni, najczęściej to jest ta nasza stara natura, bo ona pragnie nauki, wiecie, o radości, o zmartwychwstaniu, o znakach i cudach. Ona się tam bardzo dobrze czuje. Ale gdy przyjdzie słowo, że musisz umierać, wiecie, nie zakon, nie rób tego, tamtego, tylko ten problem musi w tobie umrzeć. Musimy wydać to Duchowi Świętemu na ukrzyżowanie w taki czy inny sposób. On to zrobi swoją ręką, ale gdy przyjmiemy, wiecie, to Jego dzieło suwerenne, które On czyni, to wyda owoc. I Bóg będzie wprowadzał nas na drogę krzyża. Najprostszą drogą, wiecie, jaka jest? to jest taka droga, żeby właśnie się oczyszczać i oddzielać od tego świata. Żeby zapierać się siebie, żeby być głupcem w oczach tego świata, a ręczę nam wszystkim, że to przyjdzie na nas. Te oczyszczenie. I jeżeli ktoś pragnie Boga i chce iść Jego drogą, to i będzie wołać do Niego: Panie, oczyść mnie i poprowadź i użyj na swojej chwały, to ręczę nam, że spotka was ogień i mnie też. Pierwsze, co spotkamy się, to stanie przy nas płomień ognisty. Bo On chce nas wysłuchać, ale na Jego warunkach, nie na naszych. To jest ta droga. Wiecie, i Słowo Boże mówi, że my śmierć pańską zwiastujemy. Aż przyjdzie. Przy wieczerzy pańskim, zobaczmy. Zwiastujemy śmierć pańską. Pomyślmy sobie, jest wieczerza i Słowo Boże mówi, śmierć pańską zwiastujemy. Ta wieczerza, ten chleb i wino, to w duchowej rzeczywistości jest podejście do krzyża Golgoty. Jeżeli ktoś jego się dotyka, to tak jakby się tykał krzyża. Dla jednych to był sąd na potępienie, a dla drugich było umocnienie. I śmierć pańską zwiastujemy, aż przyjdzie, czyli krzyż zwiastujemy. I po co my to zwiastujemy? Pomyślmy chwilę. Żeby powiedzieć innym ludziom, że kiedyś był taki, kto umarł, a potem zmartwychwstał? Czy to jest tylko po to, żeby ludzi poinformować, że było śmierć i zmartwychwstanie? Nie. My zwiastujemy to, dlatego że prorokujemy w tym momencie odnośnie tego, co ten krzyż dokonał w nas. Teraz. Prorokujemy, co ten krzyż dokona w tych, co przyjdą i podejdą. I Pan był szczery. On powiedział, jak ktoś chce iść za mną, a nie bierze krzyża swojego i nie naśladuje mnie, nie jest mnie godzien. On był szczery. Do bólu. Nie było takiej Ewangelii, wiecie, która byłaby najpierw piękna i słodka, na końcu się dowiaduje, że musi umierać w Chrystusie dla pewnych rzeczy. Że musi, wiecie, się oczyścić i zostawić świat. Ale dzisiaj właśnie, gdy ten krzyż jest ominięty, to jest taka Ewangelia często zwiastowana. Zapominamy, że trzeba się upamiętać, że trzeba brać swój krzyż. I gdy my zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego, gdy zwiastujemy śmierć pańską, wiecie, to jest tak jak mój tata jeździł takim spychaczem kiedyś. I wiecie, nielogiczne by było, żeby ten spychacz, żeby ten pług umieścić z tyłu. On zawsze szedł przodem. My czasami mówimy tak, że my jesteśmy, wiecie, ślubem Bożym, pełni ducha i mamy obietnicę i działamy. I wyprzedzamy ten krzyż. Ale to w nim jest moc. On ma iść przed nami i torować drogę. My mamy w tym krzyżu prorokować w zwiastowaniu krzyża, tego mocy krzyża Chrystusa. To jest proroctwo. To tak jak Ezechiel prorokował do tych kości. Ktoś dobrze powiedział, jeden brat, że on nic z nimi nie robił, ani ich nie sklejał, tylko do nich mówił. Bóg mówi i ty mów. I tak samo. My zwiastujemy krzyż Chrystusa. Mówimy do ludzi, którzy są martwi, ale mówimy, że w krzyżu jest życie. Jest nowe życie w krzyżu Chrystusa. I kończąc to słowo, chcę powiedzieć nam taką rzecz, że właśnie w drugim liście do Tymoteusza jest takie słowo, że może to przeczytam, bo to już będę kończył, więc zakończę to słowem. Drugi list Tymoteusza, drugi rozdział. Przepraszam, czwarty rozdział od wersetu pierwszego przeczytam. Zaklinam cię wtedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądzić żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Karcz, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczeniem, albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją. Ma to do tego miejsca. Porusza mnie ten fragment, gdzie jest napisane, nazbierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho łechce. i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. I kiedyś myślałem, że to będą ludzie, którzy będą głosić herezje, takie typowo chrześcijańskie. Ale gdy to czytam, to Paweł ostrzega Tymoteusza o ludziach, którzy będą zbierać sobie nauczycieli i słuchać takich Ewangelii, które ucho jest. Wiecie, które ucho jest fragmentem ciała. To są Ewangelie, które dla ciała są miłe. I dobre. Dla ciała, dla cielesności człowieka. Że ona się w nim kwitnie i rozwija. Wiecie, i to są Ewangelie, które z centrum usuwają krzyż. Ja nie mówię o fizycznym krzyżu, takim jak często wiszą na ścianach, ale ten krzyż Chrystusa. To jest krzyż szorstki dla każdego człowieka, dla każdej cielesnej natury. Ona musi o ten krzyż, wiecie, zawsze się otrzeć. I my na swojej drodze musimy tam zostawić te wszelkie zło. Wiecie, to jest niemiłe często, ale człowiek musi to zostawiać tam. Tam w krzyżu jest rozdzielenie. Jeżeli tego krzyża nie ma w Kościele, jeżeli te Ewangelie usuwają, wiecie, ten krzyż na bok albo w ogóle go odrzucają, a w centrum stawiają wartości, które promuje Wielki Babilon, o którym nam mówiłem, ubierając, wiecie, to w Słowo Boże, które mówi o obietnicach odnośnie, wiecie, materialnych rzeczy i takich innych rzeczy, prawda? To można pięknie ubrać pobożnie, ale jak zapomnimy o tym krzyżu, który ma stać centrum Kościoła, to właśnie to będzie takie jak tutaj te nauki w ucho chcące. I powiem nam szczerze, że można mówić Słowo Boże, ale można to zwiastować jako właśnie takie baśnie, opowieści. Bo świat, ten Wielki Babilon, też ma swoją etykę. Przecież on ma swoją moralność. On może mówić, wiecie, jak masz postępować, jak żyć. Są ludzie dobrzy moralnie. Ale zauważyłem taką jedną rzecz, że żadna moralność i żadne przepisy i nakazy nigdy starej grzesznej natury nie ukrzyżują. One mogą ją umalować. Wiecie, mogą przerobić człowieka umysłowo. On będzie po prostu zachowywał się lepiej niż poprzednio. Ale natura stara pozostaje. I wiecie, tak jak śpiewał pieśni ohydne, załóżmy kiedyś, prawda, tam dla swojej przyjemności, tak teraz będzie śpiewał piękne, pobożne dla swojej przyjemności. Takie rzeczy, to są, wiecie, to jest takie, no, trudne do wychwycenia. I ta stara natura często będzie sobie żyła pobożnie. Ona będzie kwitnąć, plenić się, ale Bóg nic z tym nie będzie mógł zrobić. Bo człowiek będzie właśnie znowu sobie służył. Tylko w innych okolicznościach. A Pan mówi, że to musi wszystko umrzeć. To musi być ukrzyżowane. I moralne dobro, i moralne zło, to musi umrzeć. Dlatego, że jedynie Chrystus i Jego życie, właściwie to On jest tym życiem. Nie ma poza Nim życia. I wiecie, ci ludzie, oni byli takimi ludźmi. Oni byli tak, wiecie, wypróżnieni z tego wszystkiego, że jak poczytamy Dzieje Apostolskie, to oni na własny krok, to tak jak tam patrzę, to bardzo mało robili. Gdzieś tam anioł się pojawił, poprowadził, Duch Święty. Oni co robili, to tak naprawdę jest napisane, pościli i modlili się. I to, co Duch Święty mówił, im to robili. I właśnie tak jest. Dlatego, kochani, jedyną drogą do tego, o czym mówię, o tym, aby te duchowości nasze się spotkały, właśnie, żeby ta duchowość Boża kwitła w nas, my musimy wejść na drogę krzyża. Pozwolić, żeby Bóg, wiecie, zaczął realizować to. On powiedział, że jeżeli ktoś chce Jemu służyć, kto Go miłuje i chce zachowywać Jego Słowo Boże i żyć według przykazań, ten prześladowanie znosić będzie. Dlaczego Kościół pierwotny znosił prześladowania? Dlatego, że oni byli oddzieleni. Dlatego, że w świątyni wszyscy się bali do nich podejść. Oni byli oddzieleni. A wiecie, co sprowadza oddzielenie? Ludzie są inni i postępowanie ich w sumienie uderza świata, bo zobaczą swoje zło w tobie, we mnie. I zaczną ciebie prześladować, bo muszą się usprawiedliwić jakoś. I to ściągnie prześladowanie. Ten ogień Boży. Ten ogień Boży, który dalej tu naszą starą naturę będzie, wiecie, trawił. Bo diabeł jest rozbrojony. On gdy działa, to umacnia Królestwo Boże w nas. Wiarę, tak jak mówiłem. I taki jest mechanizm tego wszystkiego. I wiecie, Bóg woła do kościoła laodycyjskiego. Stoi u drzwi. Pukam i kołatam. Jeśli otworzy kto mi, to wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. I mówi, radzę ci nawróć sobie złota w ogniu próbowanego. To jest bogactwo. Wiara wypróbowana właśnie w doświadczeniach, w cierpieniach, w próbach. I Pan to wprowadza w życie Kościoła. To jest pukanie do serc. Jeżeli przyjmiemy to w swoim życiu, to On wejdzie. I poznamy Go takim, jakim nigdy do tej pory nie poznaliśmy. I On nie wejdzie i nie wyjdzie. Ale powiedział, wejdę i będę z Tobą wieczerzał. Będę z Tobą. W nowy sposób. I gdy to się dokona, to On wejdzie do naszych zgromadzeń w nowy sposób. On wejdzie pomiędzy nas w sposób szczególny. Że On nie będzie tylko, przepraszam, w nas jakoś tak nadnaturalnie działał, bo On działa w nas tak szczególnie, w nas. Ale pośród nas będzie też sposób taki szczególny, jak był kiedyś. I wiecie, zobaczymy pośród siebie chwałę Bożą. Bóg dał mi taką wiarę w to, że po prostu ja wiem, że to jest możliwe. Tu brat mówił, czy wierzysz w uzdrowienie? Wiecie, mam wewnątrz coś takiego, że po prostu jestem przekonany, że Pan chce to uczynić. Że chce wejść w Kościół i tak poruszać się jak kiedyś. Ja Wam nie gwarantuję sobie, że to nastąpi teraz i tu, albo za naszego pokolenia. Ale wiem, że Bóg chce to uczynić. Bo tak jak Bóg chce wszystkich ludzi zbawić, to oni też nie będą wszyscy zbawieni. Ale sobie i Tobie wskazuje drogę do tego, żeby zyskać Chrystusa w taki sposób, jak słuchamy tutaj u brata. Jak słyszymy to w świadectwach gdzieś za granicą, czy zachodem, czy wschodem. A wiecie, a ja chcę, żeby to było tu. A ja chcę, żeby to było tutaj w takiej mierze, żeby to bracia ze wschodu i zachodu przyjeżdżali do nas. Po ten ogień. Wiecie, nie dlatego, że chcę być lepszy, ale chcę Chrystusa. Chcę Jego. I to jest proste. I wszystko w swoim życiu staram się temu podporządkować. Wiecie, wiem, że nie jestem doskonałym człowiekiem. I ostatnimi czasy, jak myślę o tym wszystkim, to myślę, że to jest trudne. Oddać to wszystko, prawda? Mówię to słowo nam tutaj, ale sam wzdrygam się trochę, bo przypominam swoje przeżycia, które Bóg mnie prowadził właśnie taką drogą krzyża ostatnich 16 lat, załóżmy mojej wiary, drogi. I to jest trudna droga. Wiecie, wokoło mnie nic się nie paliło, nie było wojen, nie przechodziłem strasznych chorób i cierpień, ale moja stara grzeszna natura tak cierpiała, że to ktoś musi przeżyć po prostu. Żeby zrozumieć, co to jest duchowe cierpienie starej, grzesznej natury, która ma umrzeć. Która ma umrzeć w nas. To musi umrzeć moja logika, mój sposób myślenia, postępowania, mówienia. Wiele różnych rzeczy. To musi po prostu umrzeć w krzyżu Chrystusa. I to Duch Święty czyni. I Paweł mówi, zobaczcie, Paweł mówi, jak ktoś to zrozumie i zacznie stosować w swoim życiu, że Duch Święty jest kimś, kto nie tylko uzdrawia nas fizycznie, ale zabija w nas starą grzeszną naturę, te pewne rzeczy, skłonności, które my próbujemy przez zakon, przez całe życie zrobić, a one się tylko pogłębiają. A Paweł mówi tak, ja ujarzmiam i umartwiam ciało moje. Nie będę kończył, bo to nie jest ciekawy koniec. Ale on mówi, ja umartwiam i ujarzmiam ciało swoje. Czyli zobaczcie, on nie bije na oślep, jak tam mówi. To znaczy, że nie próbuje na różne sposoby walczyć ze swoim grzechem, ale wie, co z nim trzeba zrobić. On po prostu przynosi w modlitwie przez Duchowi Świętemu. I mówi, Panie, ukrzyżuj to w moim życiu. Dosłownie. Jeżeli mamy wiarę w taką modlitwę, wiarę w Boga w takiej modlitwie, to Duch Święty przychodzi i nam to odejmuje. Z czasem odejmuje. Gdy walczymy, próbujemy zniszczyć, wiecie, te twierdze, to co Józef próbował zniszczyć, prawda? To było Jerycho. to nasze przysłowiowe Jerycho i bijemy w te ściany i widzimy, że nic nie wychodzi, to zostaje jedynie co? Trąbić w trąbę. 7 razy. Duch Święty. I mówić: Panie, ja daję Tobie to w Twoje ręce. I mury padają, Jerycha. I wychodzisz wolny z grzechu. Wychodzisz wolny ze swojej starej, grzesznej natury. Ale to jest po pierwsze to, że my musimy wiedzieć, że ona jest. Bo my czasami nie jesteśmy świadomi. Wiecie, pojawiają się w naszym życiu pewne rzeczy. Jesteś zły. No i wiesz, że jesteś zły. Ale póki sobie nie uświadomi, że to jest nasza stara, grzeszna natura, nie staniesz sobie obok niej i powiesz: Panie, ja wiem, że to jest moja stara, grzeszna natura. To jak? O mnie nie usprawiedliwia. Ale ja Ci to oddaję w ofierze całopalnej, miłej Tobie. I chcę, żeby to umarło we mnie. To On wprowadzi w nasze życie taki ogień i moc Bożą, że to będzie umierać. On będzie powodował, że rozpali się ogień w swoim życiu. Ta cecha będzie wychodzić, wychodzić i za każdym razem to będzie nas pobudzać do tego: Panie, widzisz, jest. I teraz krzyżuj to. Ja Ci oddaję i czekam, aż to uczynisz. I ani palcem nie kiwnę, żeby to ruszyć, bo wiem, że nie dam rady. Ale Ty możesz. Wiecie, to się dzieje na zasadzie cudów. Wiary. Jak uwierzysz, tak Ci będzie. I oby Bóg dał nam tu wiarę. Pokazałem nam to praktycznie, pokazałem nam to ogólnie, jak to jest. I niech Bóg sprawi, aby to nie było tylko to ogień w moim i w naszym życiu. Amen.